Najpierw była świetlica artystyczna. Otwarto ją w 1948 roku przy Alei Wojska Polskiego, zanim w Szczecinie objawili się twórcy kultury, nim powstały związki i stowarzyszenia twórcze. Tamten etap działalności klubu wspominał w 30 lat później artysta plastyk Gwido Rek.
Naprzód to mieliśmy kłopot, bo nie mieliśmy się gdzie spotykać, a żyliśmy w wielkiej przyjaźni z dziennikarzami przede wszystkim, a także częściowo z literatami. No i z aktorami, których zresztą było tu niewiele, przede wszystkim jednak z dziennikarzami. Było nam się trudno spotykać, bo w domach prywatnych musiały się odbywać wszystkie towarzyskie jakieś kontakty. No i w związku z tym postanowiliśmy jednak urządzić tutaj coś więcej, a mianowicie stworzyć pewien ośrodek kulturalny. W tym celu, będąc z kilkoma kolegami w ówczesnym zarządzie związku, postanowiliśmy oddać nasze pomieszczenia przy Alei Wojska Polskiego specjalnie na potrzeby klubu. Te pomieszczenia bardzo nadawały. Było to na parterze, było to w centrum miasta, właśnie między Miejską Radą Narodową a Wojewódzką Radą Narodową. Kształtowało się całe życie urzędowe, a między także tymi dwoma głównymi punktami także i życie kulturalne. Atrakcją może była jakaś taka świeżość tej całej imprezy. Każdy chciał tam wystawiać, bo to było właściwie poza muzeum na Wałach Chrobrego. Był to jedyny salon wystawowy. Tam można było zaprezentować swoją twórczość artystyczną. Tam można było zaprezentować twórczość literacką, czy także aktorską, oprócz teatru, który w ten czas już był. No i ta właśnie atmosfera tych wczesnych lat Szczecina była niezmiernie atmosferą optymistyczną i ona pozwoliła na późniejsze poczynania. Później powstał ten teatr muzyczny, później powstała filharmonia. Tam właśnie rozpoczynały się te wszystkie pierwsze rozmowy i te pierwsze poczynania wielu kulturalnych imprez.
Historyczność klubu zaczęła się z objęciem nowego lokalu, pałacyku przy Placu Żołnierza. Jego patronem zostają muzy, 13 muz. Wymyślenie tej nazwy przypisywano autorowi Zielonej Gęsi. Niestety prawda była inna, jak zaświadcza Helena Kurcjuszowa, inżynier-architekt, jedna z pierwszych obywatelek naszego miasta.
Więc nazwę 13 muz myśmy wymyślili jednak.
Nie Gałczyński.
Niestety. Bo po prostu siedzieliśmy wtedy jeszcze w tym poprzednim klubie, poprzedniej właściwie kawiarni, to wtedy jeszcze była kawiarnia. Nie wiem, czy pani jeszcze pamięta ten taki maleńki lokalik. Myśmy sobie tam siedzieli. No ja oczywiście, bo to już ja tam zawsze byłam pierwszym tym obywatelem Szczecina, więc siłą rzeczy uczestniczyłam w tego rodzaju właśnie spotkaniach. No i po prostu normalnieśmy sobie siedzieli przy kawie i właśnie wtedy powstał pomysł, żeby tą kawiarnię przekształcić w klub. Ale w jaki klub? Bo najprzód czyj? No może dziennikarzy, może archi... Nie, no to wszystkich razem. No dobrze. No to w takim razie będzie klub muz. No to ktoś mówi, no to 9 muz. No ale dziennikarze, no tak, ale dziennikarze... No to 10. No radio, no to 11. Kino, film, to 12. No i ja wtedy powiedziałam, no to może w takim razie zróbmy 13, żeby była jedna rezerwowa, nie myśląc jeszcze wtedy o telewizji. No i tak została ta nazwa, już się utarło, że to był klub 13 muz.
Tak przypadkiem udało nam się odkryć autorkę nazwy 13 muz.
Ale w każdym razie Gałczyńskiemu się szalenie ta nazwa podobała, więc może na tym tle wynikło, wie pani, później to jakieś nieporozumienie, że po prostu on prawdopodobnie mówił o tym z entuzjazmem, z zachwytem. No i tak to później już jakoś przylgnęło do niego.
Ożywienie działalności nastąpiło po roku 1956, gdy w siedzibie związków twórczych znalazł dla siebie miejsce Teatr Propozycji, przeniesiony z sali Empiku. Jego animatorem był bydgoski aktor Lesław Mazurkiewicz. W ciągu 3 lat dał 43 spektakle, popularyzując przede wszystkim współczesną dramaturgię polską i obcą. Szybko zjednał sobie publiczność i recenzentów. Pierwszym utworem nieczytanym, lecz granym były pieśni nad pieśniami Giraudot. Na 50. premierę wybrano Szewców Witkacego. Mówi Halina Krzyżanowska, długoletni prezes klubu 13 Mus.
Na jesieni 58 roku przeniósł się do Szczecina z Bydgoszczy Leszek Mazurkiewicz, niespokojny duch, wspaniały inspirator. On rozpoczął już działalność teatru przy stoliku w Bydgoszczy, ale to dopiero były początki. No i kontynuował tutaj z tym, że już w coraz większym zakresie, z panią Ludmią Legut i we trójkę po prostu rozpoczęliśmy teatr, organizować spektakle teatru propozycji. Początkowo to był teatr propozycji, po kilku latach przerodził się w Teatr 13 Mus.
Obok poważnych i trudnych sztuk w repertuarze teatru propozycji znalazły się i takie.
Kalendarz bałwana. Nowe nazwy, dni, tygodnie.
Poniedziałek, oblędnik. Wtorek, niechętnik. Środa, nerwownik. Czwartek, ewentualnik. Piątek, sceptycznik. Sobota, zalajnik. Niedziela, skandalnik.
Duch Gałczyńskiego nie dawał spokoju nie tylko literatom wznoszącym toasty w sali restauracyjnej klubu. Jego pobyt, choć krótki, zobowiązywał Szczecinian do pielęgnowania kultu poety. W klubie stanęło popiersie Gałczyńskiego. Nim zaczęła stąd odjeżdżać konna dorożka z woźnicą w cylindrze, zorganizowano ogólnopolski festiwal, imprezę z udziałem wybitnych znawców poezji i jej odtwórców. Z tej to imprezy zrodził się ogólnopolski przegląd zawodowych teatrów małych form, zwany też Szczecińskim Tygodniem Teatralnym. W kwietniu 1966 roku na pierwszym festiwalu Teatr 13 Mus pokazał Tabu według Jacka Bocheńskiego i Amerykański Ideał Edwarda Olbiego.
Ona wcale nie wie, że ty byś ją chciał umieścić w przytułku.
Wcale bym nie chciał.
No ale ja bym chciała na Boga. Nie mogę już patrzeć na to, jak wiecznie gotuje, sprząta, czyści srebro, przesuwa meble.
Ona to lubi. Mówi, że chociaż może tyle zrobić, żeby zapracować na swoje utrzymanie.
I słusznie. Nie można być na czyimś utrzymaniu. Ja mogę, bo za ciebie wyszłam. Swoją drogą cała masa kobiet zwaliłaby ci na utrzymanie całą rodzinę, ja tylko babcię. Nie mam oprócz niej żadnej rodziny.
Rzeczywiście, czuję się uprzywilejowany.
Powinieneś. Ja mam prawo być na twoim utrzymaniu, bo wyszłam za ciebie i tyle czasu pozwalałam, żebyś używał sobie. I dlatego mam prawo do całej twojej forsy, jak umrzesz. Jak umrzesz, to babcia i ja będziemy mogły mieszkać same. O ile oczywiście ona tu jeszcze będzie. O ile jej nie umieścisz w tym przytułku.
Wcale nie mam zamiaru umieszczać jej w przytułku.
Bardzo bym chciała, żeby ktoś z nią coś zrobił.
W każdym razie jesteście dobrze zabezpieczone.
To bardzo przyjemnie, mój słodki tatusiu.
Kochana moja mamusiu.
Małe formy był to ruch, który powstał niejako przeciwko teatrowi oficjalnemu. Na jubileuszowym 15. festiwalu w 1980 roku Andrzej Ziembiński, reżyser związany z przeglądem od jego początków, tak mówił o goszczącej w klubie 13 Mus imprezie.
Pierwszy sezon pracy jako reżysera w życiu, tutaj w Szczecinie sezon 65-66, kiedy oglądałem właśnie po raz pierwszy spotkania małych form i już w następnym sezonie powołano mnie wspólnie z Jarosławem Szymkiewiczem, żebyśmy się zajęli organizacją. Ponieważ zrobił się wokół tej imprezy duży hałas, napłynęło mnóstwo zgłoszeń, sprawa się zrobiła, jak ja żartowałem, groźna, trzeba było jakoś sobie z tym poradzić. Wtedy wymyśliliśmy z Szymkiewiczem komisję artystyczną. No i uganialiśmy po całej Polsce, obejrzeliśmy wszystkie przedstawienia, które się zgłosiły i wyselekcjonowaliśmy te, które wydawały nam się najlepsze. Wprowadziliśmy zasadę zapraszania najlepszego przedstawienia z poprzedniego spotkania po to, żeby otwierało ono spotkania następne. Wprowadziliśmy jury, żeby oceniało. Do dzisiaj to wszystko funkcjonuje, sprawdza się i to jest dla mnie pewna satysfakcja. Małe formy narodziły się oczywiście wcześniej niż Przegląd Szczeciński, bo Przegląd Szczeciński był podsumowaniem dorobku w tej dziedzinie no już istniejącego. I chciałbym zwrócić uwagę, że na przykład jeżeli Wojciech Siemion czy Andrzej Łapicki w STS-ie prezentowali się w takich formach, czy później Eichleruna i tak dalej, to no to nie byli ludzie, którym brakowało zajęcia albo którzy musieli pokazywać język dyrektorowi. Rzecz jest w czym innym. Wydaje mi się, że to był taki okres, kiedy myśmy sobie w teatrze uświadamiali, mówię tu my w sensie środowisko teatralne, iż potrzeba sprawdzenia bardziej intymnych więzów z publicznością, ponieważ telewizja, która wówczas w wyraźny taki sposób stawała się czymś dominującym w życiu widowiskowym, jeśli można tak powiedzieć, ta telewizja wymagała odpowiedzi ze strony teatru i odpowiedzią był bezpośredni kontakt żywego człowieka wprost, taki dotykalny z żywymi widzami naprzeciwko niego. I to był, wydaje mi się, jeden z istotnych bodźców, jeśli chodzi o tych ludzi, których tutaj wymieniłem. Inni chcieli oczywiście pokazać język dyrektorowi, inni chcieli się wyżyć, jeszcze inni chcieli po prostu zarobić dodatkowo pieniądze, które w inny sposób nie były dla nich do zarobienia. Słowem, działały tu różne przyczyny. Natomiast jeśli pani mi mówi, że zgrzeczniały spotkania, a przede wszystkim spektakle prezentowane, to po prostu, bo zgrzeczniało wszystko. No przecież to, co oglądamy dziś na scenach teatralnych w Polsce, ma się tak do tego, co można było obejrzeć lat temu 15 czy 20, jak pięść do nosa. No przecież to jest nędza i upadek. To, co mówię, nie zaprzecza, prawda, temu, że zdarzają się wybitne czy bardzo interesujące przedstawienia, ale ja mówię właśnie o temperaturze całego życia teatralnego. No przecież to jest letnia woda. Teatr, czy chce, czy nie chce, czy takie hasła głosi, czy nie, jest odbiciem rzeczywistości. I nasza rzeczywistość, w porównaniu do tej, która była lat temu 20, to znaczy ja odnoszę to do punktu, w którym ten ruch małych form się rzeczywiście rodził, pierwsze jaskółki się pojawiały. No, ta rzeczywistość się ustabilizowała. Konsekwencją tego jest, że każdy mniej więcej patrzy prosto swego nosa i niewiele dalej. Stąd zainteresowania obracają się głównie w kierunku dość przyziemnym, materialnym, co zresztą w najprostszych towarzyskich rozmowach stwierdzić można, że tematem jest samochód, związane z tym problemy przeróżnej natury, problemy zaopatrzenia, wycieczek zagranicznych, mieszkań, budowy daczy, jeśli kogo na to stać, a dalej to już się takie ogólne narzekanie na sytuację ekonomiczną rozpoczyna i koniec. Rozmowy na temat na przykład kształtowania się wartości nazwanych niemodnie duchowymi ja nie prowadziłem, nie miałem okazji słyszeć od lat w tak zwanym towarzystwie, gdzie się rozmawia na tematy różne. To już jest niemodne, no a teatr no nie wyżyje przy pomocy zręcznego ataku na nieuczciwych monterów w stacji obsługi samochodów. Otóż dla mnie małe formy dlatego są tak cenną dziedziną działania teatralnego, że tam widać jak gdyby istotę teatru. To znaczy, kiedy odarta jest cała świetność inscenizacji, którą zapewnia współczesny teatr, kiedy jest nieobecna cała zręczność dramaturga krojącego dobrze sztukę, kiedy jest po prostu żywy człowiek, którego naprawdę obchodzi jakaś sprawa, wtedy się okazuje, że ta sprawa dzięki temu, że obchodzi tego aktora, obchodzi również tych, którzy go słuchają. Nawiązuje się porozumienie, no coś cudownego, spotkanie między ludźmi.
Wróćmy jednak do czasów świetności klubu. Przypadła ona na lata, gdy w mieście brak było jeszcze sprawnie działających instytucji artystycznych, gdy życie kulturalne tętniło tylko w Śródmieściu, a pozostałe dzielnice ze zmierzchem zapadały w sen. Wtedy to klub otwierał kawiarnię literacką, organizował spotkania z dziennikarzami ważniejszych pism w kraju, był gospodarzem czwartków literackich. W roku 1958 mieli tu swoje wieczory autorskie Jarosław Iwaszkiewicz, Marian Brandys, Tymoteusz Karpowicz, Kazimiera Iłakowiczówna, Stefan Kisielewski i inni. Prowadzono zajęcia dla uzdolnionej młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, urządzano wystawy malarskie. Klub 13 Mus miał także swój kabaret, a do jego powodzenia przyczyniali się reżyser Jan Maciejowski, aktorzy Andrzej Kopiczyński, Włodzimierz Bednarski, Zygmunt Apostoł, autor tekstów i kompozytor Tadeusz Klimowski oraz Walerian Pawłowski, który popełnił wówczas tango Frigido.
Przez silwasy i pampasy, przez silosy, kabanosy, Sierra Madre i Leone, Alabama, Santa Fe, kowboj gra i z zimna sapie, para spyska, kapie, szkapie, świst biczyska, czuje uo, gona ona. Przez opuncje i kaktusy, na rolowistym hopsakusem i sekwoi strząsa srebrny szron. Jeździec czasem głośno wrzaśnie, gdy go siodło trzaśnie w... Właśnie, dumnie wierzy do swej lubej Ferdinand. Jak tu myśleć o kochaniu, gdy na dworze tak okrutny ziom tarna, o figlikach i róż rwaniu, marzy tylko kapuściany głąb, oj dulidu, brr, telepie, na strzygnica, szczypie w nosy palce i tyle, hehe, dla Einsteina czy półgłówka, od romansu lepsza mówka, albo termoforek, ole. To jest tango, mroźne tango, które ryczał Don Fernando, kiedy do Rosity swojej biegł i nosem zdarzył się takim tangiem, bo Rosita zamieniona w sopelita i stęskniona tuli go do ona ona. Miast miłosne grać fandango, łapie szczęką Don Fernando, zimna kurczko za łydki chwyta. A Rosita szal spowita pyta,
gdzie jest to kowita w takim ród z pół literka ja chcę.
Jak tu myśleć o kochaniu, gdy na dworze tak okrutny ziom, ta 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 ta, o figlikach i róż rwaniu, marzy tylko kapuściany głąb, oj du du, telepie na zimnica, szczypie w nosy palce i tyle, dla Einsteina czy półgłówka, od romansu lepsza mówka, albo termoforek, ole!
W artykule z roku 1963 poeta Andrzej Dzierżanowski krytycznie oceniał sytuację klubu. Klub 13 Mus rozpoczyna 15 sezon swojej działalności. Pomyślany początkowo jako miejsce mające być niejako drugim domem dla artystów i literatów, przekształcił się powoli w jeszcze jedną kawiarnię Szczecina. Grono ludzi sztuki, ludzi wiernych sztuce, które spotykało się na dyskusjach w świetlicy artystycznej, rozszerzyło się o bywalców kawiarnianych, snobów, gości przypadkowych, o wycieczki i zespoły sportowe. Działalność kulturalna klubu z lat 50., nieporadna jeszcze i skromna, lecz spontaniczna, bezinteresowna, obejmująca wszystkich członków i gości klubowych, została zastąpiona działalnością zorganizowaną, zawodową, a co za tym idzie, stawiającą członków klubu niejako na pozycjach biernych, konsumpcyjnych. Atmosfera twórcza tamtych pierwszych lat rozwijała się w pięknych salach nowego klubu. Wyparły ją dźwięki orkiestr dancingowych, opary gastronomiczne i twarda ekonomia zmuszająca do tego, by każda impreza przynosiła jeśli nie dochód, to przynajmniej planowy deficyt. Bywających tu jeszcze dziennikarzy, aktorów i jednego czy dwóch literatów łączy święta wojna o polepszenie rzeczywiście okropnej klubowej gastronomii. Lecz prócz tego jakże szczytnego hasła, zarząd klubu nie rzuca innego. Czy próbowano zainteresować członków klubu jakąkolwiek nową inicjatywą kulturalną? Nie. Czy odwołano się do społecznego poczucia obowiązku? Czy proszono o pomoc w uzupełnieniu zdewastowanej biblioteki klubowej? Nie. Czy pytano członków klubu o zdanie dotyczące kierunku dalszej działalności klubowej? Nie. Nic więc dziwnego, że klub nie jest dziś klubem, członkostwo jest sprawą formalną, a Szczecinowi przybywa nowy lokal gastronomiczny, o dziwo, pierwszej kategorii – kawiarnia 13 Mus. Wobec tego chodźmy na kawę. Tak więc o kryzysie mówiono już w latach 60. W ostatnim dziesięcioleciu z inicjatywy redakcji Spojrzeń, dodatku kulturalno-społecznego Głosu Szczecińskiego, w klubie zorganizowano warsztaty MUS, imprezę oryginalną, integrującą wszystkie środowiska twórcze. Oto fragment trzecich warsztatów, w których udział wzięli m.in. poeta Stanisław Zajączek i rzeźbiarze Sławomir i Jakub Lewińscy.
To ma być medalion upamiętniający trzecie warsztaty Spojrzeń i MUS, 13 MUS, połączony z portretem na temat naszego czcigodnego poety Zajączka.
Ja sobie spróbuję zbudować jakąś miniaturkę taką poetycką, coś, co by się kojarzyło z rzeźbą, czy byłoby jakoś spokrewnione.
Wpadliwość i gotowość przyjęcia tematu poeta świadczy o pewnej predyspozycji, czy o pewnym programie. Mówimy tylko o konkretach, robimy tylko rzeczy konkretne, nie lubimy abstrakcji.
Tak rzadko się tych poetów rzeźbi, że
to nie jest prawdą, bo o ile mi wiadomo, pan już ma na swoim koncie Dantego.
I
w tej paranteli, które zauważyć. Dante?
Zajączek.
Czy panowie widzą jakieś prawo w tej współzależności sztuk? Jakie jest zdanie panów?
No chyba podobnymi prawami się posługuje i poezja, i rzeźba, bo i tu jest kompozycja, i tu jest kompozycja, i tu jest harmonia, i tu jest harmonia, prawda? Tutaj się dochodzi do syntezy jakiejś, prawda? I tam też się tą syntezą operuje. Także mnie się zdaje, że bardzo
tylko,
dużo.
Tak, ale no, różne są tylko materiały. Tutaj mamy akurat
glinę, tworzywem jest słowo, a tutaj tworzywem jest glina, granit, nie drzewo, to jest... Zależy się.
Wierzą panowie w możliwość przekładu tekstu, już nie poety, nie idei poety, ale tekstu poetyckiego?
Z tekstem gorzej, ale jeżeli chodzi o ideę, to można to jakoś nastrojem formy wyrazić.
Panie Stanisławie, a jak pan widzi współzależność poezji z innymi sztukami?
No, bardzo skomplikowana sprawa jest.
Możliwe jest stworzenie pewnego ekwiwalentu. Podobnie jak tworzenie pewnego ekwiwalentu jakiejś rzeczywistości następuje, powiedzmy, w momencie wykonania obrazu czy wykonania rzeźby, podobnie stworzenie tego ekwiwalentu z kolei do czegoś, co już jest w świecie, rzeźba, obraz czy muzyka, jest możliwe na przykład w poezji czy w prozie. Ale na zasadzie nie opisywania tego, co ktoś tam wyrzeźbił czy namalował, a na zasadzie tworzenia samodzielnego ekwiwalentu po prostu, równoważnego.
Warsztaty MUS była to impreza, która miała dobrą oprawę artystyczną i znalazła szeroki oddźwięk wśród publiczności. Dała też interesujący materiał dokumentalny o ludziach i kulturze Pomorza Zachodniego. Po trzecich warsztatach stały ich obserwator odnotował. Klub 13 MUS powinien stać się nie od święta, nie z okazji organizowanych imprez tylko, lecz na co dzień stałym miejscem spotkań artystów, twórców różnych środowisk, którzy na ogół nie tylko nie znają poglądów estetycznych kolegów, ale i nie znają się z widzenia. Publiczność tęskni za autentyczną rozmową, za autentycznymi uwagami o sztuce, życiu. Szuka potwierdzenia dla swoich postaw, dla swoich poglądów. Jednakże piąte warsztaty pobudziły uczestników do uwag krytycznych.
Chciałabym dać wyraz pewnego niedosytu. Otóż, bo pan nas do tego zachęcił, że mamy się ustosunkować do samych warsztatów również, tak? Ja jestem po raz trzeci na tych warsztatach. To jest niewątpliwie impreza bardzo ciekawa właśnie ze względu na integrację różnych dyscyplin sztuki, ale równocześnie ona jest spłycona przez to, że człowiek błądzi po wszystkich dziedzinach możliwych, a nie może niczego zgłębić. Mam pewien niedosyt. Ja na przykład chciałam i pana Jacka, i pana Marka wypytać o pewne rzeczy bardzo interesujące nie tylko dla fotografików, bo również dla wszystkich odbiorców fotografii. Nie sposób tego zrobić, bo po prostu nie zmieścilibyśmy się. To samo na pewno inni koledzy krytycy odczuwają w stosunku do innych dyscyplin sztuki. My bardzo powierzchownie traktujemy tutaj te dyscypliny i tych twórców, których tutaj przedstawiamy.
Przepraszam, że przerwę. Znaczy, piąte warsztaty usiłują zrobić coś większego, czego się nam jeszcze, wydaje mi się, nie udaje zrobić albo rzadko nam się udaje. To znaczy połączyć w sensie ideowym i warsztatowym kilka dyscyplin jednocześnie. W związku z tym dosyć często ten wieczór nam się wymyka, mnie, który prowadzi trzeci już z kolei, i kolegom, którzy prowadzili poprzednio, wymyka się jak gdyby i idzie w kierunku wieczora autorskiego, na którym nam nie zależy. Bo tego typu wieczór autorski można zrobić w każdym innym klubie, ale nie w tym, prawda? W celu, jak to się mówi, integracji środowiska i również poszerzenia jak gdyby swojej wyobraźni, swojego warsztatu, po to organizujemy to spotkanie, żeby twórcy i publiczność znajdywała jak gdyby to wspólne pole do rozmów i wynajdywała tego właśnie to wspólne jakieś przemyślenie dla kilku dyscyplin. I tego oczekujemy po warsztatach. Nie zawsze nam się to udaje.
Bo błąd nie polega wcale na żadnych organizacyjnych sprawach tutaj, tylko na tym, że my w Polsce nie umiemy dyskutować, że wszyscy chcemy być układni, że tego nie urazić, tamtego. Mnie się wydaje, że idąc na takie spotkanie jak nasze, mniej więcej jesteście Państwo zorientowani, że będzie taki wredny Kamiński tam, że będzie zapaśnik, że tam będzie ten Marczyk, który nie wiadomo co tam wyrabia. I proszę Państwa, i idąc musicie się przecież przygotować psychicznie na takie spotkanie i powiedzieć, wstać i powiedzieć, to i to mi się nie podoba. A na przykład, dlaczego nikt nie powie, że mu się repertuar Filharmonii nie podoba? Proszę Państwa, a dlaczego nikt nie powie, poza jednym panem Janowskim, że on nisko ceni te kolaże, które kolega tutaj zaproponował? Tylko pan Janowski to powiedział. Proszę Państwa, a nie, ale przecież my, jak tu siedzimy, wszyscy możemy się różnić zdaniami i dyskusja i warsztaty będą miały wtedy sens, kiedy Państwo będziecie stroną atakującą, a my za tym stołem stroną oskarżoną. I my będziemy musieli się bronić. I ja bym uważał, że bez żadnych tam tworzenia nowych tam otoczki organizacyjnych należałoby po prostu, żeby publiczność zmieniła stosunek do nas.
Niestety, muszę to z bólem stwierdzić, że to są ciągle heroiczne nasze gesty panów tutaj siedzących z tej strony i powiedzmy osób prowadzących ich krytyków, żeby wciągnąć państw. Że po prostu, jeżeli są dłużyzny, to przede wszystkim dlatego, że Państwo nie rozmawiacie. Myślę, że przyszłe warsztaty powinny być robione bardziej tematycznie, bardziej powinny być dogadane od strony pokazania, demonstracji pracy. Mieliśmy zresztą już tego dowody i no, poczekamy, co z tego wyniknie.
Tymczasem ze ściany pałacyku przy Placu Żołnierza zniknęła tablica z informacją, że jest to lokal 13 mus i rozpoczął się wielki remont. Jaki będzie los klubu po zakończeniu tego remontu? Dziś jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.